każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie fanów Speedwaya, fanów Falubazu Zielona Góra. Wiemy doskonale, że przed nami 3 spotkania decydujące o tym, czy Falubaz Zielona Góra zostanie w Ekstralidze, czy nie zostanie. W najbliższą niedzielę jedziemy do Częstochowy na mecz z Włókniarzem, potem jedziemy do Grudziądza na mecz z GKM-em i ostatnia kolejka to mecz z Unią Tarnów u siebie. Wszystkie wyliczenia, czy większość wyliczeń wskazuje, że z tej trójki Falubaz, GKM, Grudziądz, Unia Tarnów największe szanse na utrzymanie się ma Falubaz, ale oczywiście Falubaz musi zdobywać punkty. Natomiast najlepiej byłoby, żeby nasi rywale tych punktów zdobywali jak najmniej. Na przykład Unia Tarnów jedzie w najbliższą niedzielę w Toruniu z Get Well i jeżeli zdobędzie mniej niż 40 punktów, to oczywiście będzie dobra sytuacja dla Falubazu, bo Unia Tarnów nie będzie miała wtedy nawet punktu bonusowego, więc liczymy na Get Well Toruń. Ale najbardziej musimy liczyć oczywiście na siebie, a żeby mieć dobre wyniki, to trzeba mieć żużlowców sprawnych, w dobrej formie i zdrowych. A propos zdrowia, bo od tego zaczniemy, to Mikkel Jebsen-Jensen wywrócił się w niedzielę podczas mistrzostw w Danii. Poobijany przyjechał na indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi do Gdańska i tam właściwie wycofał się w pewnym momencie z zawodów. Mówił do kamery, że jest poobijany, że źle się czuje, a więc zaczniemy od tego, co z nim jest właśnie, jakie jest jego zdrowie, czy istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że w niedzielę w meczu z Włókniarzem Częstochowa się nie pojawi, czy też jeden z naszych liderów jednak będzie tam. A zwracam się z tym pytaniem do Tomasza Walczaka, kierownika naszej drużyny na mecze ligowe, z którym rozmawiałem dosłownie kilkanaście minut temu i pytałem go właśnie o zdrowie Mikkela Jebsena-Jensena, ale porozmawialiśmy sobie również o przygotowaniach do najbliższych tych kolejnych 3 spotkań. Przez kilka dni Falubaz nie będzie miał własnego stadionu, bo jest koncert muzyki elektronicznej, Electronic Family to się dokładnie nazywa, 14 sierpnia i wtedy Falubaz będzie trenował najprawdopodobniej na wyjeździe. Pytamy też o atmosferę w klubie, jaka jest przed tymi meczami decydującymi o życiu właściwie Falubazu, w cudzysłowie oczywiście. Tomasz Walczak o tym wszystkim w Radiu Zielona Góra w magazynie żużlowym teraz.
Panie Tomaszu, co z Mikkelem Jebsenem-Jensenem? Wiemy, że miał upadek w Danii, wiemy, że w niedzielę bardzo źle się czuł w Gdańsku. Jaki jest jego stan? Na ile jest niebezpieczeństwo, że nie pojedzie na przykład w niedzielę w Częstochowie?
Jak dobrze pamiętamy, Mikkel miał upadek, w którym dosyć mocno się potógł i z dolegliwościami jednak przyjechał do Gdańska. Miał nadzieję, że będzie mógł odjechać całe zawody, ale generalnie w trakcie trwania tych zawodów jego samopoczucie się pogorszyło i postanowił, że nie będzie kontynuował tych zawodów. W tej chwili przebywa u siebie w Danii, przechodzi rehabilitację i istnieje duże prawdopodobieństwo, że już dzisiaj w Lidze Szwedzkiej wystartuje. Także myślę, że jego występ w najbliższym meczu ligowym w Polsce jest zupełnie niezagrożony.
Czyli najprościej mówiąc, po prostu się poobijał?
Jest generalnie mocno poobijany, ale nie ma tam żadnych urazów, które dyskwalifikują go na dłuższy odcinek czasu z jazdy, także jesteśmy cały czas w kontakcie z Mikkelem. Ten z godziny na godzinę jego stan się poprawia i tak jak mówię, dzisiaj zostanie podjęta decyzja, czy wystartuje w meczu ligowym w Szwecji, także do najbliższej niedzieli Mikkel będzie w pełni sprawny.
Mieliśmy w weekend przerwę w lidze, natomiast żużlowcy jeździli, wiadomo, w Mimpie, Impie i w mistrzostwach Ekstraligi, natomiast teraz już liga, wiadomo, że zaczyna się dla was najgorętszy okres przed tym meczem z Włókniarzem Częstochowa. Czy coś będziecie w Zielonej Górze robili, czy zawodnicy, jak to się ładnie mówi, metodą startową będą się szykowali do niedzielnego meczu z Włókniarzem?
Po pierwsze, będzie to na pewno ta wprowadzona metoda, czyli stałe występy zawodników w Lidze Szwedzkiej z młodzieżowcami. Dzisiaj wyjeżdżam do Wrocławia. W czwartek mamy zaległą rundę drużyny Mistrzostw Polski Juniorów w Rybniku. I to będą takie kluczowe aspekty przygotowań i myślę, że na koniec tygodnia być może skorzystamy z gościnności jednego ze ośrodków żużlowych w Polsce i tam prawdopodobnie w piątek bądź w sobotę potrenujemy, ale decyzję jeszcze musimy chwileczkę poczekać, jesteśmy w trakcie ustalania tego, co się wydarzy już bliżej meczu i wtedy będziemy mogli tą wiadomość przekazać.
Czyli w Zielonej Górze po prostu przed meczem w Częstochowie, rozumiem, nie ma sensu trenować?
Czy nie ma sensu, to nie wiem, ale niestety jesteśmy wyłączeni ze względu na to, że w najbliższych dniach ma się odbyć w Zielonej Górze na naszym stadionie jakiś koncert, który jest organizowany tutaj przez władze miasta, z tego co się dobrze orientuję, i będziemy mieli niestety stadion zajęty, nie będziemy mogli z niego skorzystać, ale to niczym nam nie zmienia przygotowań, nie zaburzy nam tego schematu. My jedziemy na mecz na wyjeździe, chcemy sobie znaleźć stadion, który będzie, czy tor, który będzie najbardziej odpowiadał geometrycznie temu, który jest w Częstochowie, i tam sobie pojedziemy.
Co jeszcze słówko o tak zwanej atmosferze? No wiadomo, że ten moment gorący się zaczyna, czy jakąś nerwowość czuć w klubie, w drużynie, czy spokojnie, z dużą pewnością czekacie na niedzielę i na kolejne niedziele dwie na Grudziądz i na Tarnów. Wszyscy mówią, że właściwie, tak jak to Krzysztof Cegielski na przykład określił, kataklizm mógłby was tylko pozbawić miejsca w Ekstralidze. On mówił to ze spokojem. Wy też tacy spokojni przed tymi trzema meczami?
Oczywiście, spokój to jest najważniejszy element, jaki musimy zachować w drużynie i w strukturach klubu, bo nerwowość na pewno nam nie pomaga, ale trzeba podejść do tego wszystkiego z wielkim dystansem, respektem i z ogromną koncentracją, bo tak jak wspomniałem w ostatniej rozmowie, od dawna Falubas nie był w tym miejscu i nie walczył o takie cele, jak walczy w tej chwili, a jest to naprawdę dla nas bardzo, bardzo trudne zadanie i zrobimy wszystko, żeby ten ligowy byt zachować. Wydaje się, że z układu spotkań nie powinno być to trudne zadanie, ale to jest tylko sport i naprawdę musimy się mocno skoncentrować, żeby nie popełnić najmniejszego błędu i nie żałować na koniec sezonu, że czegoś nie dopilnowaliśmy, w którymś miejscu zrobiliśmy błąd. Także szykujemy się, zachowujemy spokój, pełną koncentrację i przede wszystkim respekt dla przeciwnika.
Jeszcze wracając do tego, co mówił Tomasz Walczak na temat wyjazdowych treningów Falubazu, to tutaj w grę wchodzą stadiony w Gnieźnie, Poznaniu, ewentualnie w Lesznie, jeżeli chodzi o przygotowania do meczów z GKM-em Grudziądz, ale też do tego najbliższego spotkania z Włókniarzem Częstochowa. Przypomnijmy, Electronic Family, ta impreza muzyczna na stadionie przy Wrocławskiej. 10-16 sierpnia stadion jest wyłączony, jeżeli chodzi o sprawy żużlowe, no ale jak mówił Tomasz Walczak, wszystko było jasne wcześniej, teraz będą trenowali w każdym razie żużlowcy, czy szukają innych konkretnych torów, żeby mieć tory podobne do tych, na których jeździć będą w lidze. Zostawiamy Tomasza Walczaka, teraz będzie u nas jeden z naszych liderów, Patryk Dudek. Weekend miał następujący. Najpierw rozczarowanie w Lesznie, gdzie zajął 7 miejsce, a potem genialna sprawa w niedzielę, bo pierwsze miejsce w indywidualnych mistrzostwach, międzynarodowych mistrzostwach Ekstraligi. W Gdańsku w półfinale wyprzedził wszystkich. Końcówkę tego turnieju miał znakomitą. Jeśli chodzi o Leszno, no to początek miał znakomity, końcówkę znakomitą, ale po środku gdzieś i jedynki, i zerówki. Co na to wszystko, Patryk, jak on patrzy na Falubas, na swoją formę w kontekście zbliżających się meczów o utrzymanie? Posłuchajcie.
Na początek chciałem poprosić o podsumowanie dwóch dni. Najpierw w soboty. Mistrzostwa Polski. Spodziewam się, że z lekkim rozczarowaniem z Leszna wyjeżdżałeś. Byłeś tam zresztą jednym z faworytów. Jak to wyglądało z swojego punktu widzenia?
No na pewno liczyłem na to, żeby pojechać w finałowym biegu, bo innej opcji nie zakładałem, jak tylko przywieźć medal z Mistrzostw Polski. Jednak potwierdziło to tylko to, że jednak te problemy gdzieś tam sprzętowe, z którymi się domagam, no to gdzieś tam trwają cały czas. I można powiedzieć, że te zawody już wtedy potraktowałem troszkę bardziej treningowo po to, żeby sprawdzić sprzęt, więc te zawody, mówię, nie wyszły w Lesznie. Jednak następnego dnia już było o wiele lepiej.
Zostańmy jeszcze chwilkę przy Lesznie, okay. bo zaczęło się od trójeczki, więc wydawało nam się, patrząc ten telewizor, że to może naprawdę żreć, tak? Potem coś, co się potem stało właściwie, że potem już tylko gdzieś tam pod koniec jeszcze jedna trójeczka, a poza tym problemy?
No tor też był wymagający. Tak naprawdę fajne były zawody do ścigania, jednak ciężko pomijać rywali. No jechali dobrzy zawodnicy i zawodnik, który obierał dobrą ścieżkę i nie popełniał błędu gdzieś tam na drugim, trzecim okrążeniu, to naprawdę byłoby ciężko minąć. Więcej akcji może się działo gdzieś tam w pierwszym łuku. No i poza gdzieś tam chyba Maćkiem Janowskim, który czasami przegrywał start i faktycznie on był szybki i to było widać, że dzięki temu zdobył wicemistrzostwo świata, to on tam mijał rywali. Ja jednak tej prędkości nie miałem w motocyklu takiej samej, więc w taśmie tylko było na dwa wygrane biegi po dobrym starcie, a reszta była ciężka. No i po prostu tak się czasami dzieje.
Jak mówili, że potraktowaliście to troszeczkę treningowo, to jakieś wnioski po tym Lesznie mieliście jednoznaczne?
Znaczy treningowo to mówię, że tak powiem, po zawodach, bo oczywiście na zawody byłem przygotowany, mówię, i chciałem walczyć o jak najwyższe cele, jednak patrząc po tych po tym właśnie meetingu w Lesznie, no to faktycznie ten sprzęt gdzieś tam ubolewał i to nie było to samo, co na przykład się wydarzyło wczoraj.
No właśnie, i mamy Gdańsk w takim razie i tam wygrywasz, a ta końcówka to już w ogóle bombowa jest, natomiast to zupełnie inny tor był w tym Gdańsku, to też trzeba powiedzieć, nie?
Mm-hmm, no tak, no nawierzchnie torowe są bardzo różne, jeśli chodzi o, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o ekstraligowe nawierzchnie, pierwszoligowe w Polsce. No stawka zawodników wydawałaby się trochę lepsza niż w mistrzostwach Polski i tu się udaje wygrywać, a w Lesznie się nie udaje wygrać. To też moim zdaniem pokazuje, że no, sport jest żużlowy, bardzo nieprzewidywalny.
Znaczy ja właśnie chciałem spróbować jakoś tak złapać, gdzie jest w takim razie Patryk Dudek, jak w sobotę wśród Polaków trochę się męczy, a w niedzielę w stawce chyba lepszej ogrywa ich.
No właśnie, to czyli można powiedzieć, nie wiem, że mistrzem Polski, mistrzem świata, skoro ze wszystkimi wygrałem, nie wiem jak to, ja się śmieję z tego, bo nie wiem jak to sobie...
Jak to ugryźć, nie?
Gdzieś tam dokładnie, jak to charakter, nie wiem, w ogóle tłumaczyć, jednak na pewno wydaje mi się, że prestiż jeszcze mistrzostw Polski jest wyższy, mistrzostw Ekstraligi i jednak wolałbym mieć medal mistrzostw Polski niż ten ekstraligowy wczorajszy.
Słuchaj, a powiedz, po tych dwóch turniejach, ja nie wiem, czy można jakiekolwiek wnioski wyciągać, za chwilę Szwecja, natomiast czego możemy się spodziewać, czy ty jesteś w stanie sobie nam odpowiedzieć przed tymi decydującymi meczami po tobie?
Czego? Nie wiem, ja na pewno buduję pewność siebie przed kolejnymi zawodami. Nie wiem, jak się wygrać zawody z tak silną stawką, bo to też gdzieś tam mnie wzmacnia i ja się lepiej i pewniej czuję na motocyklu. Tak samo dużo jednak mówię, biegów rozpoczyna się tak naprawdę w parkingu i to jak się czuje motocykl, czasami jest tak, że człowiek troszkę ma problemów, że tak powiem, z tą formą, to czasami się źle dobiera przełożenia, bo się nie czuje tego motocykla i dlatego wszystko się później tak koliduje i mam nadzieję, że właśnie wychodzę na tą prostą i będzie coraz lepiej, że ten sprzęt będę lepiej odczytywać do warunków torowych i mam nadzieję, że te ostatnie miesiące Speedwaya dla mnie i dla zielonogórskiej drużyny będą bardzo owocne.
To jeszcze jedno pytanie, tylko kto według ciebie jest w tej chwili głównym kandydatem do spadku?
O Jezu, to nie do mnie pytanie, to powinniście sobie sami rozmawiać. Poprzez to, że mówię plotki, jakie już tam słyszałem, jakie mnie dochodzą, poprzez jakiś tam mojego słabszego występu w ostatnim meczu, to nie będę na ten temat się wypowiadał, na co stać Falubas. My jesteśmy sportowcami, jedziemy na 100%, a kibice są czasami tacy, że źle odbierają to wszystko, a ja mówię, nie chcę później tego słuchać, gdzieś tam za plecami. Więc nie wypowiadam się, w którym miejscu wyląduje nasza drużyna. Wiem i na pewno mogę potwierdzić, że w każdym meczu będziemy jechać o to, co najlepsze dla nas i dla naszego zespołu i dla kibiców.
Patryk Dudek lekko poirytowany. On nie za bardzo chce rozmawiać o szansach Falubazu, natomiast zechciał z nami porozmawiać ekspert telewizyjny i radiowy Michał Korosiel. Rozmawiał z nim Jakub Leciński. Oczywiście rozmawiamy o szansach Falubazu, GKM-u Grudziądz, Unitarnów, w tej walce o pozostanie w Speedway Ekstralidze na kolejny sezon.
Myślę, że terminarz, potencjał tego zespołu i to, co się dzieje w Zielonej Górze, pozwala wierzyć, że ta Zielona Góra się utrzyma i to nie będzie rozpatrywane ostatecznie w kategorii cudu, ale w kategorii takiego czegoś, co miało prawo się wydarzyć. I się wydarzyło. No, trzeba wygrać z Tarnowem z bonusem, to jasne. Trzeba zdobyć przynajmniej bonus w Grudziądzu i to powinno wystarczyć, żeby do zajęcia siódmego miejsca. A później w barażach to już wielkich problemów nie powinno być. Tak ja to widzę.
Pośród tych trzech drużyn, które będą prawdopodobnie do ostatniej kolejki walczyć o to utrzymanie, czyli Grudziądz, Tarnów, Zielona Góra, a która drużyna w twoim zdaniem ma najgorszą sytuację i też układ właśnie w terminarzu spotkań?
Wydaje mi się, że Tarnów ma najgorzej. Może być taka sytuacja w tej ostatniej kolejce w Zielonej Górze, że na przykład jak Tarnów przegra, a weźmie bonus, to się utrzyma kosztem Zielonej Góry. Że na przykład Tarnów przyjedzie, wyobrażam sobie, że Tarnów przyjedzie do Zielonej Góry i 44 punkty mu wystarczą, a Zielona Góra będzie potrzebowała 48. No i to fajnie dla ligi, dla emocji, jak taki ostatni wiek. To też ta sytuacja w tym roku i dwa lata temu taka sytuacja była, świadczy też o tym, że my absolutnie nie powinniśmy, że pozwolę sobie wybiec trochę dalej, nie powinniśmy zamykać tej ligi, bo walka o utrzymanie jest równie emocjonująca, a czasami ciekawsza nawet niż to, co się dzieje na górze tabeli w fazie zasadniczej. zasadniczy, to właśnie pokazuje, że wyobraź sobie, że teraz liga jest zamknięta i nikt nie spada i decydują tylko finanse. No to kibice Falu Bazu już w ogóle mieliby w nosie, Tarnowa i Grudziądza też, bo martwiliby się bardziej, jak sobie poradzi pani Krystia Księgowa, a nie jak poradzą sobie Żużlowcy. Także ja się zawsze cieszę, jak jest walka o utrzymanie, bo to świadczy o tym, że cały czas sport jest ważny, a nie tam finanse. Na przykład w Szwecji w tym roku ligę zamknęli i tam na przykład Masarna już nie ma żadnych szans i tam właściwie ci kibice nie muszą chodzić na ten rzut. Ale to sobie tak pozwoliłem tylko wybiec, bo to jest dla mnie ważne, żeby nie zamykać ligi. Wydaje mi się, że może być tak, że ten ostatni mecz w Zielonej Górze, Zielona Góra Tarno może decydować o tym, kto się utrzyma, a kto się pożegna.
A powiedz, ten najbliższy wyjazd Falu Bazu do Częstochowy, czego ty się pod Jasną Górą spodziewasz w starciu z byłym trenerem Falu Bazu, Markiem Cieślakiem?
No Marek Cieślak już trenował tyle zespołów, że on tam nie będzie jakichś wielkich sentymentów, a nasi Żużlowcy też nie będą się jakoś... Oni są myślę, że nie trzeba dodatkowo motywować, że oni sobie pomyślą, o kurczę, teraz idziemy z Cieślakiem, to my mu pokażemy, gdzie raki zimują, teraz on nas zostawił, a my mu pokażemy, jacy jesteśmy wartościowi. I tak nie działa. Tak działa, podejrzewam, może tak działać jeszcze, jak chłopaki mają po 18 lat i takie różne ideały w głowie. A tutaj jestem poważni Żużlowcy i nawet gdyby tam Włókniarz Częstochowa był prowadzący przez Ole Olsena czy Zoltana Adoriana, to nie ma żadnego znaczenia. Ale myślę, że tam trudno będzie oczywiście wygrać w Częstochowie. Z tego, co ja pamiętam, nie znam statystyk, to Zielonej Górze zawsze się dobrze w Częstochowie jeździły i to jest taki tor pod Protasa w najlepszej formie, gdzie tam można się podłużej podbujać, napędzi się, jak będzie jechał tak jak podczas finału Mistrzostw Polski w Lesznie, a Patryk Dudek taki podczas finału indywidualnych Mistrzostw Ekstraligi, no to może być ciekawie. Zęgota tam jeździł, to wie jak tam się jeździ. Torsel niby się też odbija trochę, z Jebsenem jest jakiś problem, bo tam w tych mistrzostwach Danii wiem, że się rozbił i wczoraj w Gdańsku go widziałem. No to tak się w parę godzin przed zawodami były takie obawy, czy on w ogóle wystartuje. Ostatecznie pojechał w dwóch biegach chyba tylko tak, żeby odjechać, później się wycofał. Z tym Jebsenem trochę się martwię, no ale może się tam nic poważnego i tam do niedzieli się wykuruje.
Czy Tarnów twoim zdaniem w tej najbliższej kolejce w Toruniu jakiegoś psikusa może sprawić?
Jeżeli przez psikusa rozumiemy, że Tarnów zdobędzie tam bonus, czyli 40 punktów, to ja jestem w stanie to uwierzyć, że Tarnów zdobędzie tam 40 punktów. Chociaż Pedersen już nie jest tak strasznie szybki, jak był na początku sezonu. Z drugiej strony Kildemant się odradza powoli. Ale ciężko będzie Tarnowowi zdobyć 40 punktów, chociaż Toruń ma problem z Holtą, nie ma już problemu z Doylem, bo wydawało się, że ten Doyle po tej kontuzji to będzie się składał. Nie wiadomo ile on wczoraj w tym Imme zdobył 10 punktów, ale te 10 punktów nie oddaje stylu jak. Facet, który wraca po kontuzji, zwykle ma jakieś bariery, zwłaszcza w takim towarzyskim turnieju, a on miał takie dwa biegi, że szedł tam na żyletkę i walczył o Mistrzostwo Świata. Ja w ogóle uważam, że to jest taki facet, który jakby nie ma świadomości przemijalności życia, nie ma świadomości tego, jak kruche jest życie, zwłaszcza, że tyle razy zaliczył różne przypadki i cały czas jedzie tak, że jak niektórzy nigdy w życiu nie pojadą, nawet tacy, którzy nie mieli kontuzji. No i co? No i ten Doyle wrócił, Holty nie ma, ale za Holtę chyba można ZZ-kę, o ile ja wiem. Chyba będą mogli ZZ-kę za Holtę, ale tak czy inaczej, nawet jak bez ZZ-ki, to tam te holdery jeżdżą, przed Pełski może już tam się trochę odbija i moim zdaniem Toruń jest faworytem do 3 punktów, ale gdyby Tarnów zdobył 1, to też nie mówilibyśmy o sensacji, ale o takim psikusie, jak mówisz.
Wyjazd Falu Bazu do Grudziądza 19 sierpnia, co tam się może wydarzyć według ciebie?
No ja sobie nie wyobrażam, że Falu Bazu może tam nie zdobyć bonusa, no to by był jakiś skandal międzynarodowy, gdyby Falu Bazu w Grudziądzu nie zdobył punktu bonusowego, 38 punktów, to naprawdę. Tam jest Łaguta pewniakiem, a poza tym w tym Grudziądzu to Przemek Pawlicki może pojechać, ale nie musi, tak samo Buczek, to samo jest z Lindbeckiem, to że awansował do Grand Prix, to tak naprawdę nic nie znaczy. Tor w Landshut, gdzie się odbył ten challenge, to nie weryfikuje za bardzo umiejętności żużlowych ani formy, tam trzeba trafisz z przełożeniami, dostaniesz dobre pola startowe, dobre losowanie i to jest połowa sukcesu, także ja się nie przejmował tym Lindbeckiem jakoś strasznie. Chociaż może mieć dzień konia, no to z tym Lindbeckiem nie wiadomo, ale co by się tam nie wydarzyło, no to my musimy tam, Falu Bazu musi tam zdobyć 38 punktów, a może nawet wygrać, dlaczego nie? I sobie szybciej zapewnić to utrzymanie, żeby w tej ostatniej kolejce już tak jechać na wiwat, a nie się spinać.
Siódme miejsce na przykład, jeżeli Falu Bazu by musiał zająć z konieczności, jeżeli tak się ułoży tabela, jak będzie baraż, to ty jesteś spokojny o przebieg tego barażu, czy właśnie niekoniecznie z tym pierwszoligowcem wcale nie musi być tak łatwo?
W 2006 roku mieliśmy baraż, Falu Bazu miał baraż z Lublinem. Pamiętam, że w pierwszym meczu przegrał w Lublinie chyba 37-53 i robiło się nerwowo, ale Piotr Świt mówił, nie, spokojnie, ja widziałem jak oni jeżdżą, oni tam nie bardzo potrafią jeździć, sobie poradzimy z nimi bez kłopotu. I rzeczywiście poradzili sobie w rewanżu, wygrali jakieś 58-32. No ja oglądam co tydzień tą pierwszą ligę z racji tego, że filowanie dokumentujemy. Myślę, że jest przepaść między Ekstraligą a pierwszą ligą. Ten Lublin, który ogrywa teraz wszystkich w pierwszej lidze, myślę, że gdyby w tym składzie jeździł w Ekstra, no to byłby... to ostatnie miejsce z jakimiś dwoma, może trzema wygranymi na swoim torze. To też pokazuje na przykład Andreas Jonsson, który jest najskuteczniejszy w pierwszej lidze, a jedzie gdzieś na jakieś międzynarodowe zawody i no jest słabo. No teraz indywidualne mistrzostwa Szwecji, gdzie poza Lindgrenem i Lindbeckiem nie ma jakichś wielkich asów i Jonsson tam kończy siódmy, ósmy, a jest najskuteczniejszym zawodnikiem pierwszej ligi. Także jest przepaść między pierwszą a Ekstraligą. Musiałby być straszny pech, żeby straszny pech albo straszna niedyspozycja. No jeszcze coś takiego, że jak gdyby trafili na jakiś tor, gdzie nie jeździli. No w Lublinie pewnie dawno nie jeździli. Różlowcy Falu Mazur, ale to też nie byłoby wytłumaczenie. Gdyby przegrali paraże, to trzeba by mówić o dużej wpadce kompromitacji nawet może.
To już tak podsumowując, jesteś spokojny, że Falu Mazur się utrzyma w Ekstralidze?
Tak, całkiem spokojny. To nie. Ale gdybym miał pójść do Bukmachera i obstawiać, czy się utrzyma, czy nie, to bym raczej postawił, że się utrzyma. No, że raczej tak.
A na samo zakończenie jeszcze o indywidualnych mistrzostwach Polski. Z Patrykiem Dudkiem chwilę o tym rozmawialiśmy, a teraz porozmawiamy z Krzysztofem Cegielskim, byłym żużlowcem, obecnie ekspertem, który był w Lesznie. No i będzie teraz oceniał te mistrzostwa Polski, to co tam się wydarzyło. Kontrowersyjna końcówka, oczywiście Zmarzlik wykluczony. Wiele osób żałuje, że został wykluczony. Mówi, że nie powinien zostać wykluczony w ogóle, że byłby pewnie najlepszy, gdyby nie został wykluczony. Inni mówią, a przecież sędzia miał prawo go wykluczyć, bo przecież tknął Pawlickiego. Piotr Pawlicki w każdym razie zostaje mistrzem Polski. Na drugim miejscu Janusz Kołodziej, trzeci Maciej Janowski. I tak się kończą te mistrzostwa. Krzysztof Cegielski to wszystko komentuje. Aha, no a u nas Piotr Protasiewicz, świetne zawody, szóste miejsce jednak. Trochę rozczarowanie i Patryk Dudek, siódme. Tu chyba rozczarowanie większe. W magazynie żużlowym jeszcze Krzysztof Cegielski, ja nazywam się Jacek Białogowy. Dziękuję.
No myślę, że to były od pewnego momentu zwłaszcza bardzo ekscytujące zawody i to cały system chęci dotarcia do barażu, do finału, to wszystko jakby wymusza bardzo dużo chęci i agresji u zawodników, no i to było widać w tych ostatnich wyścigach, że niektórzy bardzo się starali, no i nie dla wszystkich to jest szczęśliwy system, ale jedni zyskują, jedni tracą, jak zawsze.
O tym dzisiejszym torze, co pan powie? Raczej start decydował.
W pierwszej fazie tak, ale później dosyć dużo się już działo. Nie wiem, co miało wpływ na to, że później nagle te warunki tak się jakby zmieniły. Patrząc na czasy, na ustawienia zawodników, to wydaje się, że tor robił się coraz twardszy, a w związku z tym też jakieś nowe linie się pojawiały do wyprzedzania, no i kilka wyścigów było bardzo ciekawych, no ale ja oceniam jakby z perspektywy parkingu, tam nie zawsze dobrze widać wszystko i jakby człowiek się emocjonuje zupełnie innymi rzeczami niż jakimiś tam mijankami.
Wygrana Piotra Pawlickiego, tutaj ciężko mówić o zaskoczeniu, bo to przecież jego tor.
Tak, no to nie jest zaskoczenie, to nie jest jakiś, z całym szacunkiem dla innych zawodników, nie wiem, zawodnik pierwszoligowy, drugoligowy, który nagle przyjechał i wygrał turniej, no... Piotr może nie ma jakby stabilizacji formy w ostatnim czasie i nawet słabszy mecz ligowy w Zielonej Górze, to wszystko powodowało, że musiał gdzieś się odkuć, no i był bardzo zmobilizowany, dobrze zaczął te zawody. Miał może lekkie wpadki później, ale zasłużenie wygrał. Miał też trochę szczęścia jakby w tej sytuacji z Bartkiem Zmarzlikiem, że akurat nie spotkało wykluczenie Piotra. Myślę, że patrząc obiektywnie bardzo, to chyba najbardziej sprawiedliwie byłoby, żeby w czwórkę zawodnicy pojechali w tym biegu finałowym po tej sytuacji, bo tam ciężko było. No na pewno, jak ja obserwowałem te powtórki, to na pewno ciężko było doszukać się jakiegoś faulu ze strony Bartka Zmarzlika, który no, przegrał start, lekko się wysunął, ale akurat nie zrobił tego w ten sposób, że zobaczył, kto tam z prawej strony jest i się wysunął specjalnie, żeby komuś tam zablokować jazdę, więc myślę, że w czteroosobowym składzie ten finał mógłby się odbyć i wtedy jakby nie byłoby dyskusji.
Właśnie Bartosza szkoda, no bo był najlepszy po rundzie zasadniczej, tutaj bardzo dobrze sobie radził dzisiaj na tym torze.
No moim zdaniem był chyba najlepszym zawodnikiem, bo był najbardziej przewidywalny, najbardziej równo jeżdżący. Jeśli przegrywał, to tuż za tylnym kołem na drugim miejscu. Nie miał jakichś wielkich strat, nie miał wpadek, więc wydaje się, że miał od początku tych zawodów najlepszą formę i no, zasłużył, żeby stanąć na podium, to na pewno, no ale system jest taki, jaki jest. Jedni zyskują, tak jak Maciek Janowski, który z 9 punktami zdobył srebrny medal, a Bartek Zmarzlik na tym stracił. No jeszcze to pechowe wykluczenie, no i musiał obejść się smakiem, więc no, jedni zyskują, drudzy tracą i wszyscy nie będą zawsze szczęśliwi.
To pozostałych z trzech Lubusza na występ jak pan oceni?
No najbardziej pozytywnie oczywiście Piotrka Protasiewicza, który jeździł bardzo dobrze, bardzo mądrze i wielu w parku maszyn mówiło, no, że ci starsi jednak wciąż potrafią, no ale tu wychodzi jakby mądrość zawodnika, bo może nie był najszybszy, ale był szybki na tyle, żeby sobie poradzić, wykorzystywał wszystkie błędy, które popełniali jego koledzy momentami, więc no, zabrakło mu tak naprawdę bycia w finale przez sytuację jakby z Januszem. Janusz miał więcej zwycięstw, Piotrek miał mniej, no i dlatego zabrakło go w finale, ale przecież punktów miał, no przy normalnym systemie jechałby o srebro, prawda, z Januszem Kołodziejem, a tak skończył niestety w barażu.
A Patryk Dudek i Szymon Woźniak?
No Patryk świetnie zaczął, ale było widać już w tym pierwszym biegu, mimo zwycięstwa z Bartkiem Zmarzlikiem, że nie był szybki, że właściwie Bartek był szybszy, tylko no nie miał gdzie wyprzedzić Patryka, no i właściwie te poszukiwania chyba u niego prędkości trwały przez cały mecz i do końca chyba i tak nie znalazł tego, co chciał. Też niewiele zabrakło, ale jednak nie przez przypadek nie znalazł się w tym biegu barażowym. Myślę, że no nie był. Jego motocykle dzisiaj nie były wystarczająco szybkie. No a Szymon Woźniak miał przebłyski chyba, tak? Bo słabiutko zaczął, ale później nagle miał gdzieś tą prędkość. Bardzo trudne zawody widać było dla zawodników, bo tor się zmieniał. Widać było to po czasach. Coraz gorsze czasy i to bardzo wolniejsze były wyścigi później już. I myślę, że nie wszyscy za tym nadążali. Tak jak Maciek Janowski na początku gdzieś nie mógł z tego startu załapać się, tak później myślę, że miał jeden z najszybszych motocykli. Oczywiście wybór pól startowych już później mu nie pozwalał być gdzieś tam z przodu, w barażu czy w finale, ale widać było, że gdyby tam wychodziły, gdyby miał lepsze pola startowe, to myślę, że mógłby nawet sięgnąć po złoto.
A po ustępującym mistrzu pan się troszeczkę więcej spodziewał, czy ta kontuzja jeszcze?
No, myślę, że nie jest to dla niego idealny czas w tej chwili. No i musi spokojnie wchodzić jakby w dalszą część sezonu. Bardzo dobrze sobie radzi przecież w klubie już, zdobywa cenne punkty i jest bardzo przydatny w Staligorzu, więc myślę, że liczył się z tym dzisiaj, że jego forma jest taka, jaka jest i będzie ciężko powtórzyć jakby sukces i zdobyć Mistrzostwo Polski.
W każdy wtorek o 12.30 i 17.30 magazyn żużlowych Radia Zielona Góra.